Jarosław Cymerman, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Spotkaliśmy się w zupełnie innej sprawie, ale zacząć chciałam od książki, która leży przede mną i w sprawie, której spotkamy się z Jarosławem Cymermanem już niedługo. Dziękuję Ci bardzo za wyjątkowy prezent, który jest wyjątkowy także dla Ciebie. Opowiedz o tym proszę. Dwa zdania tytułem zapowiedzi tego, co wkrótce przed nami.
Książka Stanisława Weremczuka, Ciemność. Książka autora bliskiego, bo to jest ojciec mojej żony, który był pisarzem, dziennikarzem, autorem także dramatów. I pisał, pod koniec życia napisał trzy powieści. To jest właśnie ta trzecia. Ta trzecia, którą odkryliśmy tak naprawdę po jego śmierci już w komputerze, w postaci prawie kompletnego pliku, plus takich kilka rękopisów, które gdzieś tam w szpitalu jeszcze dopisywał. To jest powieść z jego opowiadająca o jego dzieciństwie z czasów okupacji na południowym Podlasiu. Mieszkał koło Komarówki Podlaskiej i tam oczyma takiego kilkuletniego chłopca patrzy na to, co się działo w tamtym okresie, w czasie wojny, w tamtym regionie w czasie wojny, przeplatając wątki z własnej pamięci, z własnej rodziny, ale także historyczne wydarzenia. To taka, no trochę to było tak, poczułem się, kiedy to odnalazłem, poczułem się w pewnym obowiązku. Trochę to trwało, bo Stanisław Weremczuk nie żyje już od 8 lat, no ale staraniem rodziny i staraniem wydawnictwa Norbertinu udało się tę książkę wydać.
Więc właśnie, książka już jest. Jeśli Państwo zechcą się przygotować do naszego spotkania i do rozmowy o nim, a wiem, że wśród słuchaczy nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, wśród niektórych słuchaczy panują takie zwyczaje, bardzo to cenię, to książkę można będzie przeczytać, prawda? Ona się już ukazała, jest dostępna. Stanisław Weremczuk, Ciemność. Do druku przygotował i posłowiem opatrzył Jarosław Cymerman, nasz dzisiejszy gość. Co to znaczy przygotować do druku opowieść? Co to, kim jest Stanisław Weremczuk jeszcze, oprócz tego, o czym już mówiłeś, o tym, mam nadzieję, porozmawiamy wkrótce. A teraz chciałabym sięgnąć pamięcią w niedaleką przeszłość, tydzień temu w Muzeum Czechowicza, którego to muzeum jesteś kierownikiem, odbyło się spotkanie, cykliczne spotkanie z dziećmi. Czytane były im opowieści dla dzieci, rzecz jasna. No i tym razem były to opowieści patrona. Nie wszyscy pamiętają i nie wszyscy wiedzą, że Józef Czechowicz pisał wiersze także dla dzieci, choć muszę ci powiedzieć, że wczoraj spotkałam się z przyjaciółką, która jest słuchaczką nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, dopytywała, na jakie tematy będą rozmowy i usłyszawszy, że będziesz opowiadał o książkach, o wierszach dla dzieci Czechowicza, powiedziała: to są wiersze mojego dzieciństwa i to są wiersze, które ja czytałam bardzo chętnie swoim córkom. Czyli to nie jest tak, że wszyscy nie znają, ale nie jest to najbardziej znana część twórczości.
Nie jest, bo sam Czechowicz, chociaż miał takie plany, chciał zebrać te wiersze dla dzieci w odrębnej książce i wydać jako odrębną publikację. Niestety nie doszła ona do skutku. Sam Czechowicz te wiersze dla dzieci tworzył trochę tak na marginesie, żeby nie wartościować, to nie chodzi o margines w sensie negatywnym, ale trochę obok tej swojej twórczości głównego, że tak się wyrażę, nurtu, ale tworzył je regularnie, co też wynikało z jego obowiązków, bo on pracował w redakcji pism dla dzieci w Związku Nauczycielstwa Polskiego, czyli w Płomyku i w Płomyczku, i po prostu tam te wiersze były potrzebne. Ale nawet jak przestał pracować, to jest w 1936 roku, to cały czas tę twórczość uprawiał. W 1938 bodajże roku w czasie ukazała się taka specjalna kolumna w jednym z najpopularniejszych dzienników polskich przedwojennych w czasie. Właśnie kącik dla dzieci pióra Józefa Czechowicza, gdzie on też prezentował tę swoją twórczość. To jest bardzo ciekawa przestrzeń, bo Czechowicz był należał do takich twórców integralnych. To znaczy, owszem, zdarzało mu się popełnić jakiś tekst, który był tylko i wyłącznie okolicznościowy, ale to naprawdę bardzo rzadko. Jego twórczość stanowi całość i te wiersze dla dzieci też są taką przestrzenią, Wydaje mi się, że kiedyś jedna z badaczek twórczości Czechowicza, Ewa Kołodziejczyk, zwróciła uwagę, i to jest bardzo ciekawa sprawa, że to jest jakby, to była taka ta prawdziwa Arkadia Czechowicza. To znaczy on tam po prostu jakby w tej przestrzeni, w przestrzeni twórczości dla dzieci zawieszał przynajmniej chwilami ten swój katastrofizm, jakąś takie ciemne myśli i jakby wracał do tej swojej, do nawet nie swojej, bo to była raczej wyimaginowana kraina dzieciństwa, w której zajmował się najprostszymi rzeczami. A rzeczywiście jest coś w tym, bo chyba najwybitniejszy z żyjących twórców, badaczy Józefa Czechowicza, profesor Tadeusz Kłak, który notabene jest równolatkiem mojego teścia, razem studiowali na KUL-u, czyli z 1932 roku i też w czasie okupacji był chłopcem, który miał, chodził do szkoły tej powszechnej, które w czasie okupacji były dozwolone dla Polaków. I on pamięta, że pierwsze zetknięcie z twórczością Józefa Czechowicza to był wierszyk w piśmie Ster, które było wydawane przez niemieckie władze dla polskich dzieci. I tam był właśnie wierszyk Jesień. Ten szumiał las, zaczynając się od słów szumiał las. I on te frazy zapamiętał. I ciekawe jest, że jak później już na studiach zaczął zajmować się Józefem Czechowiczem, no to właśnie jakby wróciła do niego pamięć. Czyli jakby przez tę przestrzeń, jakby przez te teksty dla dzieci, przez te melodie tych wierszy, profesor Kłak jakby zaszczepiony został Czechowiczem i zajmuje się nim do dzisiaj dnia.
Szumiał las, śpiewał las, gubił listki
złote.
Tak. Mhm. Jaka jest dzisiaj reakcja najmłodszych? Bo miałeś okazję to obserwować przed tygodniem w Muzeum Czechowicza.
Znaczy dzieci chętnie czytają to, bo to zasadą czytanek jest, że dzieci czytają dzieciom, mm-hmm. więc na pewno ci, którzy czytają, oni łatwo wchodzą jakby w te melodie. Te nasze czytanki, które odbywają się w takiej bardzo przytulnej atmosferze podziemiach, o tej porze w podziemiach, w piwnicy, kawiarni Pożegnanie z Afryką, no stwarzają taką atmosferę skupienia. I rzeczywiście jest coś takiego, że te wiersze trafiają, chociaż w nich nie ma jakichś takich spektakularnych historii, tam nie ma jakichś takich fajerwerków. Natomiast jest niezwykła melodyjność i jest tworzenie takiego prostego świata. Trzeba pamiętać, że Czechowicz był nauczycielem. Pracował z dziećmi od 19 roku życia przez około 12 lat z przerwami. Zajmował się pracą nauczycielską i kontakt z dziećmi mał i dzieci rozumiał. I to w tych jego tekstach widać. Tam, nawet jeśli on porusza gdzieś jakieś takie poważniejsze tematy, to robi to w taki sposób, jak powinno się to robić w twórczości dla dzieci, która jednocześnie ma ambicje mówić też coś dorosłemu. Mianowicie robi to na dwóch poziomach, ale także jeden poziom drugiemu nie szkodzi. Takim ulubionym moim przykładem tego typu właśnie zabiegu jest taki wierszyk, który mi się nieodmiennie kojarzy z Brunonem Schulzem, Klinika lalek. Zaczynając się od słów, że na ulicy Zielonej stoi domek czerwony. I tamże w tym domku mieszka pan, który lalki leczy. I to jest też bardzo ciekawe, bo u Czechowicza ta zieleń i czerwień ma swoje odniesienia do spraw eschatologicznych. Jesteśmy w takim okresie, że możemy o tym wspomnieć. Zieleń jest, to jest oczywiste, symbolem odrodzenia. Natomiast czerwień jest symbolem takiego zbawienia, ale w sensie chrześcijańskim, prawda? Przez cierpienie, przez śmierć, odrodzenie. I ta gra, to naprawianie tych lalek, które wychodzą później szczęśliwe i zdrowe, ma jakby tutaj taki właśnie też taki podtekst. Bardzo polecam ten wierszyk, oczywiście też inspirowany ulicą Zieloną w Lublinie. I nie wiem, czy tam jakiś domek czerwony stoi, ale tam gdzieś ten taki Schulz, ale jeszcze jakby przeniknięty gdzieś jakąś taką myślą chrześcijańską jest w tym wierszu zamknięty. To jest bardzo, bardzo ciekawy wiersz. A takich wierszy, wśród tych wierszy dla dzieci można znaleźć naprawdę sporo. W ramach pism zebranych jest osobny tom Utwory dla dzieci, wzbogacony także o czytanki, takie teksty popularyzujące wiedzę. Naprawdę warto. Mam nadzieję, że w jakiejś perspektywie uda nam się po raz kolejny wydać utwory dla dzieci w takiej formie atrakcyjniejszej, bo ostatnia bodajże publikacja, którą zredagował lubelski poeta Zbigniew Dmitroca, już dawno się rozeszła, jest w tej chwili bardzo trudna do dostania.
Kto miałby ilustrować takie?
Jeszcze.
To bardzo ciekawe byłoby to dzisiejsze czytanie przez ilustratora wierszy.
No nie liczę, znaczy jest oczywiście, tylko to też jest przykład tego, jak te teksty mogą w różnych kontekstach działać. No wydany w zeszłym roku, wydana niezwykła książka Iwony Chmielewskiej, właśnie z fotografiami znalezionymi na poddaszu jednej z lubelskich staromiejskich kamieniczek, kołysanek czechowiczek, gdzie Iwona Chmielewska, ilustrując po swojemu, korzystając z tych fotografii, wydobywa z kołysanek zapowiedź katastrofy. To jest piękna książka do kupienia w ośrodku Brama Grodzka Teatr Nęcz w Domu Słów, ale jednocześnie jakby też trudno powiedzieć, żeby to była książka adresowana do dzieci, bo Iwona Chmielewska owszem robi, jest tak bardzo, ona jak mówi, opowiada o tych postaciach z tych zdjęć, mówi, że ona chciałaby tak je trochę otulić, trochę je tak jakby, trochę je też pocieszyć, jakby w jakimś sensie zrekompensować im to cierpienie, które gdzieś nad nimi wisiało, bo to są przecież zdjęcia, podejrzewam, że wiele z tych osób zginęło w czasie okupacji, bo to znaczna większość fotografowanych to byli lubelscy Żydzi. I Czechowicz tutaj w tej jego kołysanki rzeczywiście te zdjęcie i te ilustracje taki troszkę mroczniejszy ton mają. Ale to jest, tak jak mówię, to jest to, co jest w tych tekstach najciekawsze, że w nich naprawdę widać całego Czechowicza. To nie jest tak, że Czechowicz wyłączał swoją awangardowość i swój katastrofizm po to, żeby napisać wierszy dla dzieci. On nawet tam jakoś próbował sobie z tymi sprawami radzić. Z tym, że, jeszcze raz mówię, to jest ciekawe, że on tam jakby trochę zawiesza, jakby dawał sobie tam takie miejsce na oddech.
Wspomniałeś o pismach Czechowicza, którym poświęciliśmy sporo czasu, kiedy ukazywały się kolejne tomy, ale powiedz proszę, gdyby ktoś chciał mieć je wszystkie, one są gdzieś zebrane i można je kupić?
Tak, one są do kupienia. Najłatwiej je kupić niestety w internecie. Trzeba je zamówić w wydawnictwie UMCS najlepiej. U nas w tej chwili mamy w sprzedaży na zamku i w naszym muzeum można kupić pierwsze dwa tomy wierszy i poematy. Kupimy kolejne, bo jest zainteresowanie.
Jarosław Cymerman, nasz dzisiejszy gość. Bardzo ci dziękuję za tę opowieść o wierszach dla dzieci Czechowicza. Bardzo czekam na to, żeby ukazała się książka i bardzo jestem ciekawa twojego wyboru ilustratora tej opowieści. Ale jeszcze na chwilę cię chciałam zatrzymać, bo jesteś jak zawsze bardzo zabiegany, właściwie niemal prosto z pociągu do studia, nie tylko rozrywkowej. Za chwilę znowu w pociąg wsiadasz. Teatralne wyprawy przed tobą ciągle liczne. Jak to jest z tym oglądaniem?
Tak, jeszcze do końca roku mm-hmm. trwa konkurs. Teraz jest ten taki konkurs Klasyka Żywa na wystawienie polskiej sztuki klasycznej. W tej chwili jest ten taki kluczowy moment, kiedy trzeba obejrzeć to, czego się nie udało wcześniej i ma się na to już mało czasu.
Wiem, że oczywiście nie namówię cię na to, żebyś powiedział, kto jest twoim faworytem, nie powiesz mi, kto twoim zdaniem zwycięży, ale możesz mi powiedzieć, jak teatry patrzą na klasykę, jak ją czytają, jakie są twoje takie pierwsze refleksje? Czy klasyka jest nam potrzebna do czegoś?
No właśnie okazuje się być potrzebna, bo teatry, i to widać w ciągu tych kilkunastu miesięcy oglądania, teatry zaczynają na nowo odkrywać klasykę po to, żeby mówić o tym, co widzimy za oknem. Czyli jakby aktualizują ją, ale nie na takiej zasadzie, że wywracają na odwrót. Chociaż takie też się zdarzają, ale bardzo, i to jest ciekawe, że nawet twórcy młodzi, tacy bardzo do tej pory znani z takiego bardzo, że tak powiem, czy z mało z mało delikatnego obchodzenia się z tekstami klasycznymi, realizują przedstawienia, w których jakby ten autor ma szansę się wypowiedzieć, ale które jednocześnie próbują sami po swojemu jakby w jakiś sposób odnieść do tej rzeczywistości Polski. To jest ciekawe, bo teatr znowu zaczyna nam służyć do tego, żeby ta dyskusja publiczna była troszkę głębsza i bogatsza. Oczywiście zdarzają się też takie dosyć prosto i zbyt prosto wykładające treści przedstawienia, ale naprawdę widziałem już kilka przedstawień, w których ta refleksja nad stanem Polaków jako wspólnoty zaczyna być, jest naprawdę, naprawdę ciekawa. To jest ciekawa sprawa, ciekawa rzecz, której szczerze mówiąc się nie spodziewałem. Raczej wydawało mi się, że będziemy musieli tutaj próbować jakoś tak szukać ciekawych rozwiązań formalnych, a tu okazuje się, że już widziałem kilka spektakli, które po prostu zadziałały, przy pomocy tekstu klasycznego opowiedziały dokładnie niemal to, co możemy zobaczyć w wiadomościach.
A może to jest tak, jak z tymi wierszami Czechowicza i w ogóle wierszami, nie tylko tymi dla dzieci, tylko w ogóle jego wierszami. I jak z wierszami każdego dobrego twórcy. W nich jest zapisana przyszłość. Nie trzeba niczego dorabiać ani przerabiać. Po prostu tak wystarczy jest przedstawić na scenie, a tam jest opowieść o współczesności.
Tak jest. Tak właśnie oglądałem Bogusławskiego i Witkacego i Mickiewicza i Gałczyńskiego, który okazuje się być właśnie szalenie aktualny. Bez jakichś takich, że tak powiem, dorysowań.
To jest potężna broń i to w tym też dobrym tego słowa znaczeniu dla kogoś, kto chciałby zawładnąć światem, to ma potężną broń. Wystarczy uważnie czytać dobrych poetów, pisarzy, słuchać muzyki, oglądać dzieła malarskie. To wszystko jest zapisane, w którym kierunku idzie świat, że też nikt jeszcze na to nie wpadł naprawdę.
No tak.
Dziękuję ci.
Dziękuję.
Jarosław Zimmermann.